Regiony kultury, dopóki słońce wschodzi.
Dopóki słońce wschodzi, Emil Kania kultywuje tradycje kamieniarskie swojej miejscowości w Bartnem. Prócz tego zajmuje się także plastyką obrzędową, a poza tym wszystkim jest także muzealnikiem. Zapraszam dziś Państwa do Beskidu Niskiego. Magdalena Zbyrut-Wiśniewska.
Tu Radio Kraków Kultura.
Audycja Regiony Kultury Dopóki Słońce Wschodzi, dziś z Bartnego w Beskidzie Niskim. Gościmy u Emila Kani, kamieniarza. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Czy to prawda, że pan jest ostatnim tutaj w Bartnem kamieniarzem?
Z tego co wiem, to jest prawda, chociaż według mnie kamieniarzem to troszkę na wyrost, ale pasjonatem i hobbystycznie zajmuję się i dzielę się swoją wiedzą z innymi, z racji tego, że mamy też spotkania warsztatowe na skansenie w Szymbarku.
W ramach programu Mistrz Tradycji.
Tak, to jest ministerialny program Mistrz Tradycji. W tej edycji są zajęcia z kamieniarstwa. Mamy 5 uczestniczek, uczestników to nie, są same panie. Zbliżamy się już pomalutku ku końcowi, ale fajnie, że coś takiego powstało, że jest taka inicjatywa, żeby chronić i dalej jakoś przedłużać, kultywować te tradycje rzemieślnicze, które tutaj i nie tylko tutaj funkcjonowały i funkcjonują. Największy rozkwit bartnieńskiego ośrodka kamieniarskiego to jest przełom XIX-XX wieku, w zasadzie kres tej działalności kładzie akcja Wisła, wysiedlenia. Ci, którzy wrócili i ci, którzy zostali, już nigdy nie doszli do tak szerokiej produkcji, jakbyśmy to mogli nawet powiedzieć. To jeszcze były warsztaty, no, ale produkcja była zdecydowanie skromniejsza, jak w tym czasie, o którym mówiłem, przełom XIX i XX wieku.
Tutaj całkiem niedaleko mamy taką miejscowość Jasionka. Czy to Jasionka, czy Bartne? Co było pierwsze? Gdzie pojawili się pierwsi kamieniarze?
No właśnie, tu jest dużo znaków zapytania, ponieważ nie jest to do końca wyjaśnione. Są informacje nie do końca potwierdzone, że jakoby pierwsi założyciele Bartnego przyszli z Jasionki i oni mieli tutaj kultywować. Jednak nie ma to potwierdzenia w etymologii nazewnictwa, czy to wzgórz, czy innych rzeczy, ponieważ tak jak w okolicach Krępny jest góra kamień, na której eksploatowano kamień do wyrobu żaren i innych rzeczy, które były wykorzystywane ogólnie w życiu, tak tutaj kamieniołom znajduje się nie na górze kamień, tylko na Maguryczu, czyli teoretycznie Magurycz już dawno funkcjonował jako miejsce, a kamieniołom powstał zdecydowanie później, kiedy ludzie, pytanie skąd, nauczyli się obrabiać kamień i doszli do takiej perfekcji, jakbyśmy to mogli powiedzieć, że budzi to zachwyt do chwili obecnej, bo te dzieła trwają pomimo upływu już w zasadzie 2 wieków praktycznie działalności.
I przejeżdżając tutaj, czy przechodząc wzdłuż drogi, mamy mnóstwo tego typu wyrobów. Są to i kapliczki, i krzyże przydrożne. Bardzo charakterystyczne tutaj dla Łemkowszczyzny. Pytanie do pana, panie Emilu. Pan nie jest Łemkiem, prawda?
No nie, tak się akurat złożyło, że nie jestem Łemkiem. Łemkinią jest moja żona i to w zasadzie ona mnie tutaj sprowadziła, a ja zainteresowałem się tą akurat dziedziną, jakoś to zawsze tak mi leżało na sercu, ta sztuka ludowa w szerokim pojęciu, bo to nie tylko kamieniarstwo, ale i obróbka drewna i różne rzeczy takie użytkowe, które się spotyka przecież w każdym starym domu, one funkcjonują, bez nich żadne gospodarstwo nie mogłoby funkcjonować. No i tak to staram się przedłużyć tą tradycję, przynajmniej za mojego życia.
Czyli pana dom jest w połowie Polski, w połowie Łemkowski. Która tradycja jest silniejsza?
Oczywiście Łemkowska. oczywiście Łękowska.
Nie tylko żona, ale teraz także pan jest zobowiązany, zobligowany do tego, żeby o nią dbać.
Tak, dokładnie. I czuję się w pełni, że taką świadomy tego, że ja też w jakiś sposób tą tradycję przedłużam.
Panie Emilu, wróćmy do kamieniarstwa. To nie jest fach ani lekki. No, czy przyjemny, to pan zaraz powie, ale lekki na pewno nie.
Znaczy się lekki pod względem obróbki, bo tu nie ma możliwości, żeby robić coś siłowo. To się wydaje, że to kamień trzeba jakoś strasznych sił używać. Nie, tu ważna jest technika. Do przeniesienia na pewno. Właśnie to jest chyba ten najbardziej siłowy element, gdzie ten kamień, który ma być obrabiany, trzeba podnieść na ten pieniek. No to jeśli jest dosyć duży, to trzeba dwie osoby. Pewnie jak byłby całkiem wielki, to i więcej, albo nawet jakiegoś urządzenia trzeba było użyć. Niemniej jednak sama obróbka zgrubna może wymaga trochę więcej siły, ale już same detale to jest po prostu tylko warsztat, to jest rzemiosło.
Powiedziałam o tym, że to rzemiosło nie jest wcale lekkie. Miałam tutaj na myśli także to, że przecież kamieniarze bardzo, bardzo, może inaczej, miałam tutaj na myśli to, że kamieniarze często umierali w stosunkowo młodym wieku.
No to generalnie chorobą kamieniarzy, tak jak i górników, jest pylica. Ten pył krzemionkowy nie jest zdrowy dla nikogo. No ale niestety każdy, kto żyje i z czegoś musi żyć, musi jeść, więc to wymuszało. Ludzie nie myśleli nad tym, co z nimi będzie, tylko musieli myśleć o tym, jak przetrwać.
Ale co ważne, my się spotykamy nie w jakimś warsztacie, szopie, stodole czy garażu, ale właśnie na świeżym powietrzu.
Tak, bo ja takie przynajmniej były też przesłanki tradycyjne, że kamieniarze jak wykonywali swój fach, robili zawsze na wolnym powietrzu. Ewentualnie pod jakąś wiatą, ale nigdy w zamkniętych pomieszczeniach.
Czy to prawda, mieszka pan w okolicy cmentarza w Bartnem, że potrafi pan rozpoznać poszczególnych rzemieślników po rzeźbach nagrobnych, po krzyżach?
Jest to możliwe nawet dzisiaj do zidentyfikowania, opierając się na takich elementach formy, detalach zdobniczych. Jest to możliwe do ocenienia.
Cechy charakterystyczne poszczególnych kamieniarzy moglibyśmy wymienić? Dwóch, trzech na przykład?
Matej Cirkot albo Cirkot ma przede wszystkim kartusz, czyli to, co wieńczy każdy krzyż, tabliczka z inskrypcją winy Jezusa Chrystusa, za co został ukrzyżowany. I u Cirkota ten kartusz jest zaokrąglony z dwóch stron, a u Graconia jest prostokątny.
Stosunkowo proste do rozpoznania.
Tak, ale jeszcze jak patrzymy na sylwetkę, też są różnice. I w samej budowie krzyża Cyrkot wykonywał takie projekty, jakbyśmy to dzisiaj powiedzieli, bardziej monumentalne, wielkie. Spółka Graconia już idzie w taki bardziej mniejszy wymiar i bardziej zdobiony. Są jakieś gzymsiki, różne rzeczy takie, których u Cyrkota nie ma.
W czym pan się specjalizuje?
Znaczy, ja generalnie zawsze robiłem proste formy, czyli jakiś krzyż, jakiś postument. Raz mi się zdarzyło zrobić herb dla kolegi. Był to herb ślepowron. Ma go gdzieś tam u siebie w domu. Także to była płaskorzeźba. Mogę pani pokazać zdjęcie, bo tylko tyle mam, ale fakt faktem, że został wykonany i zresztą był pracą na konkursie. Ostatni chyba to był czwarta edycja konkursu rzeźby w kamieni w Nowym Sączu.
Z jednej strony to twardy, konkretny materiał, a z drugiej strony, czy trzeba uważać, żeby nie popękał przy obróbce?
Tak, szczególnie przy narożnikach, bo tu już się nic nie da teoretycznie dokleić, tylko trzeba było od nowa ściągać jakąś tam warstwę, żeby wyprofilować narożnik czy jakiś detal, o ile by się to udało zrobić. Mogłoby się tak zdarzyć, że po prostu projekt byłby nie do uratowania.
No dobrze, przed nami spory kawałek kamienia. Czy już jest pomysł na to, co
znaczy się to,
to
być,
będzie?
Miał być postument. Tu jak pani widzi, tu jest już podstawa tak obrobiona, są zacięte szlaki. Tu jest wygroszkowane, może tego tak do końca nie widać, ale to było robione właśnie takim młotkiem, tak zwany groszkownik. Jak młotek do mięsa, tylko trochę z mocniejszego materiału, bo żeby się na kamieniu nie zniszczył. I trzeba po prostu stukać w kamień taką fakturę. To się nazywa fachowo groszek. Jak ktoś chodzi po starówkach, po kamienicach, popatrzy sobie, to taki groszek pani na pewno w niejednej kamienicy zobaczy.
Co jeszcze musi mieć kamieniarz?
To w zasadzie narzędzia są bardzo proste. To są szpice.
Rzeźbiarz ma dłutka, a kamieniarz ma szpicę.
Szpicę, tak. No to szpic służy do takiego zgrubnego odłupywania, ewentualnie im cieńsze narzędzie, to już do jakichś detali. I to już nawet nie młotkiem, ani pałką drewnianą, tylko trzeba ręką tak delikatnie. No nie chciałem powiedzieć, że ziarno po ziarnku, ale praktycznie tak, żeby nie uszkodzić detalu. No i płaskie dłuta takie do zacinania, tak jak tu pani widzi, szlaku, ewentualnie wygładzania płaszczyzny. No tak jak tamten kamyk jest taki. Niestety kamieniarstwo ma to do siebie, że nie ma tego efektu takiego, że przychodzi pani za, nie wiem, za godzinę, za dwie i już coś widać. W drewnie to się da osiągnąć, pewnie w wapieniu pińczowskim. Na pewno byśmy szybciej coś zrobili, bo on jest bardziej miękki, podatny na obróbkę, a ten piaskowiec magurski, ten tutaj, który występuje, no jest twardy i trzeba delikatnie, no inna struktura kamienia po prostu.
Pan rozpoczął naukę kamieniarstwa w 2006 roku u najstarszego kamieniarza, którego już z nami nie ma. Powspominamy odrobinę?
Nazywał się Jan Chwalik. Jeszcze w tym czasie żyli jego dwaj bracia, Stefan i Wasyl. Niemniej jednak on już tylko był najmłodszy z nich i tylko on jeszcze coś wykonywał.
Jak pan wspomina tę postać? Jak przekazywał wiedzę?
No starał się na tyle, ile po prostu wiedział, jak nam to przekazać. Ja byłem najstarszy, miałem ponad 20 lat i chyba był najbardziej takim świadomym uczestnikiem tych warsztatów i być może dlatego to w jakiś sposób przetrwało, bo reszta uczestników była dosyć młoda i niestety nie znalazła się żadna chęć kontynuacji tego rzemiosła wśród tych ludzi. Starał się nam pokazać, jak uderzać, jak trzymać dłuto, bo to też jest ważne. To nie jest tak, że bijemy na oślep, tylko jak widzimy, że dłuto za głęboko idzie, to trzeba zmienić kąt natarcia. Inaczej uderza się młotkiem, inaczej się uderza pałką, także to wszystko ma swoje znaczenie.
Zdarzają się wypadki przy pracy?
Jeśli się nie używa okularów, a najczęściej na jakichś pokazach w skansenie, no to nie używa się okularów, no to piasek może wpaść do oka, no on tam wypadnie, tylko że to jest dyskomfort kilkanaście godzin. No i no faktycznie jakby ten kamień spadł komuś na nogę, no to też nie byłoby.
Jest pan ostatnim kamieniarzem w Bartnem. Myśli pan, że to rzemiosło przetrwa? Że znajdzie pan następców?
No nie wiem, być może. Tak jak i ja, no przecież jest jakimś paradoksem, jakby ktoś pomyślał, że ja w ogóle się będę rzeźbą w kamieniu zajmował, a skończyłem technikum przemysłu drzewnego. Czyli całkiem blisko. Wracając do tych naszych warsztatów, przecież uczestnikami, uczestniczkami są same panie. Czyli też by ktoś pomyślał, no kobiety, płeć słaba, ale nie w dzisiejszych czasach. Zdeterminowane i po prostu chcą coś więcej.
Zostawiamy kamieniarstwo. Panie Emilu, to nie jest jedyna rzecz, którą się pan zajmuje. To w kolejnej części naszego programu przejdziemy, no zupełnie zmienimy klimat, przejdziemy do pisanek.
Regiony kultury. Dopóki słońce wschodzi.
W audycji Regiony Kultury. Dopóki słońce wschodzi, gościmy dziś u Emila Kani w miejscowości Bartne w Beskidzie Niskim. Przed przerwą rozmawialiśmy o kamieniarstwie. Pan Emil, przypomnę, jest ostatnim kamieniarzem tutaj właśnie w Bartnem, ale teraz zupełna zmiana klimatu. Pan Emil przez cały rok zajmuje się także pisankami. Spotykamy się w listopadzie, to raczej nie jest ta pora roku i ten miesiąc, który by jakoś szczególnie nam się kojarzył z pisankami właśnie.
Może się i nie kojarzyć, ale zaręczam pani, że każdy dobrze prosperujący pisankarz, tudzież bardziej pisankarka, pracuje cały rok.
A pan się nazywa pisankarzem?
No, twórca ludowy. Pisankarz pewnie odmiana byłaby właściwa.
Czyli kamieniarz i pisankarz, no to jednak mimo wszystko zestaw wybuchowy.
Kiedyś był tu taki artykuł, już pamiętam, w Gazecie Krakowskiej, to mnie nazwano facetem z jajami. Z racji na ten właśnie.
Proszę opowiedzieć o tych pisankach. Czy na tych pisankach znajdziemy wzory łemkowskie?
Myślę, że tak. Ja staram się czerpać ze wszystkich źródeł. Dzisiaj jest łatwiej znaleźć motywy, inspiracje. No wiadomo, jest dostęp do internetu i można sobie podejrzeć różne rzeczy, ale można podejrzeć, bo rękę każdy ma swoją. Każdy robi swoje pisanki i nie jest w stanie skopiować kogoś innego. Ma swój własny styl. Jakbym ja położył swoje pisanki między pisankami innych twórców i pani by była w stanie zidentyfikować, powiedzieć, o, te pisanki to są od pana Emila.
I no to tyle. Konkretnie już, jakie są te pana pisanki?
No ja wiem, no to zaraz jak rozgrzeje się wosk, to pani zobaczy. Tutaj zresztą mamy w koszyczku taką małą próbkę. Jak pani będzie przeglądać, na przykład sobie w internet wejdzie, to zobaczy pani, że są podobne, ale takich nie ma. No każdy ma jakąś swoją własną taką estetykę, dobiera wzory, kolory. No dla niektórych mogą być one takie, niektóre te pisanki za bardzo takie wzorzyste, kolory mogą mieć za bardzo intensywne, ale są tacy, którzy właśnie chcą tylko takie i koniec, kropka.
No pan zdecydowanie, widzę tutaj, rozmiłowany jest w takich bardzo ostrych, żywych kolorach.
Ale nie tylko, bo są pisanki też jednokolorowe, czyli na przykład tło zielone, ciemne albo granatowe i opisane tylko i wyłącznie białą kredką. Ale niektóre są w różnych tonacjach, w takich kombinacjach.
Czy to są wydmuszki?
Tak, tak. Ja robię tylko na wydmuszkach, także te pisanki, jeśli ktoś kupuje, tudzież dostanie, zawinąć w gazetę, ewentualnie w folię aluminiową, żeby nie dostały światła i będą na długie lata, no chyba, że się stłuką. Nie są robione tym typowym batikiem. Wierzch jest malowany farbą akrylową już i na to jest nanoszony wzór kredką świecową.
To zastanawiam się, ile w pana domu się zużywa jajek rocznie.
No akurat tak się dzieje, że ja wydmuszki kupuję już niestety. To ja jeszcze musiałbym zjeść te jajka, to już bym po prostu nie dał rady usiedzieć na tym krześle.
To skąd się u pana właściwie wzięły te pisanki? Jak to się zaczęło?
No zaczęło się, teściowa wykonywała, jak chyba w większości domów gdzieś tam kiedyś ktoś był, kto w lepszy lub gorszy sposób no, pisanki malował. Robiłem tą typową techniką batikową, czyli wosk, ewentualnie wosk przepalony na jajko i potem w łupiny cebuli. No i te wzory jakieś tam wychodziły, tylko tak jak patrzę na przestrzeni tych lat, jakby popatrzeć na te zdjęcia tych pisanek, które były 10 lat temu, a te, które są, no to też jest progres i no wiadomo, każdy się rozwija. To nie stoi w miejscu, tylko się rozwija. Więc one są ileś lepsze. A tak jak wspominałem, podejrzałem u pani ze Słowacji, z okolic Bardejowa, tą technikę kredki świecowej. Trochę mi zajęło rozpracowanie, jak zagrzać kredkę, do jakiej temperatury, jak nakładać.
Mamy tutaj taką grzałkę, no tak, płytę.
Musimy zagrzać. Właśnie to jest dobre, że jest z termostatem, ponieważ się nie przegrzewa. Bo jak się przegrzeje, to potem ten wosk nam zaczyna śmierdzieć. A jeszcze jest taka sprawa, że zależnie od temperatury inaczej się wosk rozprowadza. Jak jest słabo zagrzany, to się słabo ciągnie, jak jest za mocno rozgrzany, to się rozlewa, ale to dopiero widać, jak ktoś przerobi ileś czasu.
Ma pan teraz w ręku wydmuszkę pomalowaną na czerwono.
No, spróbujemy taką jakąś gwiazdeczkę zrobić. Zawsze się mnie pytają, czy ja mam jakiś szkic, robię na tym wszystkim. Mówię, mapa jest w głowie. No bo jak tu na tym narysować cokolwiek i potem jeszcze malować. Wzór składa się z różnych kropek, kresek, krzyżyków czasami, kombinacji, no bo ta metoda ma swoje ograniczenia. Nie da się wszystkiego zrobić, bo tak jak mówię, to jest taka specyfika materiałów, których się używa.
Jak szybko zasycha taka pisanka?
Już można dotknąć.
Aha, suche, rzeczywiście.
Błyskawicznie to wszystko odbywa.
Dopytam pana jeszcze o te wzory. Powiedział pan, że te łamkowskie wzory tutaj są. Jak one właściwie wyglądają?
Są różnego rodzaju słoneczka, takie jodełki, coś takiego. Mhm. To było najczęściej spotykane w tych typowo batikowych pisankach. Jakieś rozetki, słoneczka. To jest jajko kurze, to jest jajko kacze. Więc widać, ile więcej się mieści, że tak powiem.
A na jajkach strusich też pan pracuje?
Tak, jajka strusie też pracuję, ale jajka strusie robi tylko i wyłącznie na zamówienie, ponieważ to jest dużo, dużo pracy i
przepiórczych.
Na przepiórczych nie robiłem.
Ile panu zajmuje czasu wykonanie takiej jednej pisanki?
To zależy od skomplikowania wzoru, od ilości kolorów, bo jak się robi jednym kolorem, to nie trzeba mieszać innych. Jak się robi kilkoma, to trzeba robić kompozycję i wtedy schodzi trochę dłużej. Nieraz się pytają ludzie, skąd biorę tyle cierpienia. Mówię, że dla mnie to jest relaks. To mnie wcale nie denerwuje. Jak mnie denerwowało, to tak jak przy kamieniarstwie, jak coś nie wychodzi, to trzeba odłożyć, zostawić, poczekać dzień, dwa i podejść znowu do tematu. To nie ma tak, że się robi coś na siłę.
Pan, panie Emilu, jest muzealnikiem. Był pan kierownikiem Zagrody Maziarskiej, to oddział Muzeum Karwacjanów i Gładyszów w Gorlicach, ale już pan się tym nie zajmuje. Nie tęskni pan za muzealnictwem?
Tęsknię bardzo, no ale tak się wszystko czasami w życiu składa, że być może kiedyś się uda wrócić do tego. Nie mówię nie. A zawsze jakoś mnie ciągnęło do tych starych chałup i do tych sprzętów, które tam są i do historii, które są związane z ludźmi, którzy żyli, z tymi rzeczami rzemieślniczymi, bo i przecież znam łyżkarza z Nowicy i byłem w stanie nawet łyżkę zrobić, także nie są to dla mnie jakieś rzeczy takie, nawet narzędzia, którymi pracuję, to też sobie musiałem sam zrobić, czyli kowalstwo znowu wchodzi, czyli jakbyśmy patrzyli, kiedyś ludzie na wsi byli, no, można powiedzieć, takimi trochę omnibusami. Musieli umieć wiele rzeczy robić, żeby przetrwać. My dzisiaj mamy taką wąską specjalizację, robimy jakieś rzeczy i nic ponadto. I tak się trochę zamykamy w tym wszystkim. Jesteśmy, no nie wiem, czy ubożsi, ale no, ludzi tamtych rzeczywistość zmuszała właśnie do tego, inaczej by nie przetrwali.
Pan napisał książkę o ginących zawodach. Tę książkę można gdzieś dostać?
No, kiedyś można było dostać w Stowarzyszeniu Pogranicza, a teraz to nie wiem, może kiedyś będzie jakiś dodruk, ale no, w tej książce są wywiady z trzema maziarzami, którzy żyli jeszcze wtedy w Łosiu. Z Janem Chwalikiem, u którego uczyłem się rzemiosła, ale oprócz tego jeszcze z ludźmi ze Słowacji. Dzisiaj już maziarze wszyscy odeszli. W tym roku odszedł ostatni. Michał Hubiak, wymienię go z nazwiska. Znaliśmy się i tak zawsze się... No, pewne czasy się kończą, ludzie się kończą, no ale dobrze, że są takie projekty, że to do końca nie ginie.
To wróćmy jeszcze na moment do pisanek. Kredka świecowa rozpuszczona. Podgrzewa pan taką kredkę, żeby zmieniła konsystencję, żeby zmieniła swój stan skupienia. Co jeszcze jest potrzebne, żeby wykonać taką pisankę?
No w zasadzie pojemnik, żeby tą kredkę rozgrzać. Pani tutaj widzi takie szklane rzeczy. To jest kolejna rzecz, ta kreatywność ludzka. Na początku wykorzystywałem to.
Czyli to są takie
taki pojemniczek
metalowe pojemniczki. Mhm.
Ale to jest słabe, to jest zdecydowanie lepsze. To jest szkło chemiczne, borokrzemowe, żaroodporne. Także to się już nie zużyje. Także mam już w zasadzie do końca swojej działalności. Chyba, że ktoś mi rozbije.
A czym pan nakłada?
Zwykła szpilka. Czasami mówię, że gdy tam ktoś ma wątpliwości, że za te pisanki moje to jest za drogo, za dużo pieniędzy, mówię, kredki nie są drogie, szpilka też.
Proszę bardzo.
Trzeba rozgrzać i napisać, skoro to takie proste.
A no właśnie, bo to poruszył pan konkretny temat. Czy pan pisze pisanki? Co się robi? Czy się maluje? Czy pisze pisanki?
Pisze się pisanki, pisze się. No skoro pisanki, no to na pewno się pisze. No tak byśmy powiedzieli.
No i piękna pisanka już przed nami. Czerwona wydmuszka pokryta białym wzorem. Panie Emilu, bardzo dziękujemy za to, że zgodził się pan nas przyjąć w swoim domu w Bartnem.
Ja również państwu dziękuję, że zaprosiliście mnie do takiej rozmowy. Jest to jakieś nowe przeżycie dla mnie. Cieszę się, że mogłem się podzielić swoją wiedzą, swoimi umiejętnościami. Co prawda nie widać ich, ale państwo zaręczacie,
że będzie widać i odsyłamy na naszą stronę internetową, gdzie mogą państwo znaleźć galerię zdjęć. Emil Kania z Bartnego w Beskidzie Niskim, kamieniarz i pisankarz, a ponadto muzealnik i badacz między innymi ginących zawodów. Dopóki słońce wschodzi, to była audycja Regiony Kultury w Radiu Kraków Kultura. Magdalena Zbrud-Wiśniewska, dziękuję za uwagę i mówię do usłyszenia.